Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Miejskie Sprawy. Jak Państwo słyszycie, mikrofony jeszcze nie włączone, już jest Gwarno w studio, teraz włączone. Witam Państwa serdecznie. Wszystkie kluby dzisiaj mają swoją reprezentację w Miejskich Sprawach. Marta Bejnar-Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Robert Tanacki z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Dzień dobry Państwu.
Patryk Groszko, klub Gorzów Plus.
Dzień dobry.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miasto ogłosiło przetarg na modernizację kilku pięter przemysłówki, czyli kupionego za, przypomnę, 6 milionów złotych wieżowca przy wełnianym rynku. Na razie magistrat planuje zmodernizować 4 piętra wieżowca, uściślając 4 piętro, 5, 6 i 7 na potrzeby urzędników. Nie tak się to jakoś dobrze zbiegło z tą informacją. Słuchacz do nas napisał i pyta tak, czy przy okazji tego nie da się już nic zrobić, nic zmienić, zmienić decyzji prezydenta. Bo nie chodzi tutaj o remont 2, 3 czy 4 pięter, pisze słuchacz, ale ogólnie o budynek, który jest szkaradny i to właśnie zewnętrzna elewacja straszy w centrum. Ponadto słuchacz pyta, to już nie do Państwa oczywiście pytanie, co zresztą pięter, bo prezydent mówił tylko o kilku, ale przecież macie Państwo swoje jakby tutaj zdanie w całej tej sprawie i całym tym temacie, więc pozwolę sobie teraz Państwa wysłuchać. Jerzy Sobolewski na początek.
Panie redaktorze, zanim zabiorę głos na temat postawiony przez pana redaktora, chciałem wyrazić swoją solidarność z nauczycielami, którzy strajkują.
I ja bym bardzo chciał, ale może pan to robić prywatnie na swoim, nie wiem, w portalu społecznościowym. Tu jest program Miejskie Sprawy i będziemy tutaj rozmawiać na tematy, które ja zadaję pytania.
Dobrze, dziękuję, ale oczywiście wydaje mi się, że to jest tak ważny temat, że pan redaktor
oczywiście,
właśnie na ten temat powinien zadać pytanie.
Jest bardzo ważny i absolutnie się z panem zgadzam, ale jest to program Miejskie Sprawy i to ja zadałem pytania, na które pan nie odpowiada.
Rozumiem, że Radio Gorzów Miejskie Sprawy, jeżeli dotyczące oświaty, to radia nie obchodzą.
Proszę posłuchać, kto był wczoraj gościem w Radiu Gorzów Porannym i kto był dzisiaj.
Odpowiadał na pytania. Panie redaktorze, dobrze, że prezydent ogłosił przetarg na remont przemysłówki, bo od dłuższego czasu jest to problem związany z tym właśnie, że nic się nie robi tam, bo przypomnę, że mieliśmy najpierw przeprowadzić MCK i wszystkie instytucje kultury działające w Gorzowie. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, teraz jest drugi przetarg. Mam nadzieję, że ten budynek, tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył, że ktoś dzwoni i mówi, że jest brzydki. Rzeczywiście teraz jest bardzo brzydki, trzeba go zrobić, ale jak się wyremontuje, to będzie ładny, tak mi się wydaje, bo teraz są takie możliwości techniczne, żeby budynek w centrum miasta był ładnie zrobiony, że jeżeli firma zrobi przetarg, wygra przetarg i zrobi ten budynek, to ten budynek będzie ozdobą, a nie szkaractwem w Gorzowie. Tyle chyba na ten temat, bo wydaje mi się, że więcej na temat przemysłówki nie ma co mówić, bo rozmawiamy już na ten temat wiele razy. Trzeba to zrobić, trzeba zrobić, tym bardziej, że koń będzie zrobiony między przemysłówką a bulwarem, będzie deptak, także to trzeba po prostu połączyć i wtedy całość wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądała.
Patryk Groszko, proszę.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie słuchacza, to należy zważyć, że w pierwszej kolejności robimy to, co jest nam niezbędne i potrzebne na tę chwilę, a mianowicie wyremontowanie środka tego budynku w postaci tych kilku pięter, które możemy przeznaczyć na pomieszczenia dla urzędników, bo urzędnicy po prostu najzwyczajniej w świecie nie będą mieli gdzie się podziać, chociażby z uwagi na to, że siedziba Wydziału Edukacji, która ma miejsce dzisiaj przy ulicy Okulnej, będzie w niedalekiej przyszłości zlikwidowana, ponieważ z tego co pamiętam jest to budynek wojewody. I właśnie pod potrzeby urzędników należy przygotować te 4 piętra. W dalszej kolejności, dalszy etap tej inwestycji będzie również przewidywał remont elewacji, bo między innymi z tego powodu miasto kupiło ten budynek, ażeby centrum miasta wyglądało w sposób należyty i godny miasta Gorzowa, czyli remont elewacji również będzie wchodził w grę, ale tak jak mówię, na dalszym etapie. Na pewno nie moglibyśmy posądzać prywatnego inwestora, którego rękach jeszcze do niedawna była Przemysłówka, o to, żeby wyremontował elewację, bo nie zrobił tego od 20 czy 30 lat. Ten budynek ciągle tak samo wygląda, więc jedyną szansą na to, żeby on zmienił oblicze również z zewnątrz, było właśnie jego nabycie przez miasto. Czyli innymi słowy, spełnia to funkcję, będzie to spełniało funkcję tak jakby wewnętrzną, czyli na potrzeby urzędników, i zewnętrzną, czyli na potrzeby wizualne centrum miasta. Jeżeli chodzi o pierwszy przetarg, on nie został, został unieważniony z uwagi na to, że oferty przekraczały znacząco możliwości miasta, możliwości budżetowe, i trzymam kciuki, żeby ten kolejny przetarg, który został już właśnie ogłoszony, doszedł do skutku. Mam nadzieję, że znajdzie się firma, która wyremontuje nam ten budynek w granicach, tudzież w przybliżonej kwocie, jaką miasto na to przeznaczyło. A jest ku temu szansa, bo ostatni przetarg na ulicę Myśliborską jest taką, mam nadzieję, jaskółką na to, że wracają czasy sprzed 2-3 lat, kiedy do przetargów stawało 5-6 firm i które nie windowały tak mocno cen. Co więcej, pozwalało nam to na oszczędności na niektórych inwestycjach. Mam nadzieję, że i w tym przypadku tych przedsiębiorstw znajdzie się więcej i będą one oscylowały ze swoimi ofertami w granicach, które przeznaczyło na to miasto.
I Robert Anacki teraz?
Czy jeżeli chodzi o sam budynek, no to na pewno warto rozpocząć tutaj tą inwestycję i po zakupie coś z nim zrobić, no bo rzeczywiście straszy w samym centrum. Ale jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, żeby remontować kilka pięter, nie wiem, jak tutaj z gospodarnością i nawet kwestią przeprowadzenia później dalszych remontów. Może tutaj pani Marta w branży jest i podpowie, ale w mojej ocenie, tak prywatnie na to patrząc, no jeżeli już inwestycje realizujemy, to raczej powinniśmy całościowo z tym iść, chociażby jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o pewne kwestie, nie wiem, no mediów, podłączenia i tak dalej. No ja nie wiem, jak to ma być zrealizowane. Czy na te pozostałe piętra już tego typu kwestie będą realizowane, kwestia, nie wiem, wind, czy tam funkcjonują właśnie winda komunikacji.
Jest, jeżeli chodzi ale, o przedmiot.
No właśnie mówię, ale kwestia chociażby, nie wiem, montażu drzwi, obrobienia tych ścian i tak dalej, no to mnie osobiście nie satysfakcjonuje takie podejście, żeby kilka pięter robić, a później po funkcjonowaniu, czyli, nie wiem, przejściu kilku lat na przykład pracy w takim budynku, remontować kolejne piętra. Poza tym, jeżeli chodzi o przeznaczenie tego budynku, ciągle się zmienia, więc troszeczkę czujemy się wszyscy jako mieszkańcy jak w kalejdoskopie, ale to są decyzje prezydenta. Prezydent będzie za nie odpowiadał w kolejnych wyborach demokratycznych. I tyle. No, mam nadzieję, że rzeczywiście ten plan jest tak zdeterminowany, że ma być taka szybka ścieżka i w planach jest to, żeby całościowo objąć remontem ten budynek. I pytanie tutaj do kolegi Broszko, bo nie wiem, kwestia elewacji, czy tam jest ujęta też, żeby to zrobić? Czy...
Na chwilę obecną, z tego co wiem, to nie ma tej elewacji. Ja wspominałem, że to ma być realizowane na dalszym etapie. Najpierw rozpoczynamy to, co nam praktycznie ma dzisiaj służyć.
No ale energetycznie ten budynek, jak zaczniemy go eksploatować, no to moim zdaniem, nie wiem, docieplenie, kwestie mediów później i tak dalej, będzie kosztowny dla miasta, więc czy jest sens? Można by było to inaczej moim zdaniem zorganizować. Ale ja powiem tak, jestem optymistą, mam nadzieję, że rzeczywiście te rzeczy jeszcze da się doregulować, tak przeprowadzić, żeby jednak te prace, które są kluczowe z perspektywy energetycznej, później utrzymania tego budynku pod kątem też kosztów, jako nas mieszkańców, obciążania tym również w kwestiach podatkowych, bo to my utrzymujemy cały magistrat, jak najmniej kosztowało, więc mam nadzieję, że jeszcze tam korekty będą wprowadzone.
I teraz Marta Bejnarowicz.
Znaczy, budynki wysokie zawsze są droższe ze względu też na wymogi pożarowe, więc one są tam podwyższone, więc trzeba zawsze przewidywać wyższe wkłady finansowe w remont takich budynków. Natomiast jeżeli chodzi o samo etapowanie, to no rzeczywiście przy wysokich budynkach robi się remont najlepiej od góry, bo wtedy te górne piętra przy remoncie niższych już nie są użytkowane i nie ulegają degradacji. Nie wiem dokładnie, jaki jest zakres remontu, bo tam nie sprawdzałam tej ani tej dokumentacji przetargowej, także nie wiem dokładnie, jaki jest zakres. Natomiast warto jest jeszcze przypomnieć, pomimo że to już jest tak naprawdę, że tak powiem, musztarda po obiedzie, jednak ten budynek tam nie przystaje urbanistycznie do tej przestrzeni, dlatego że on powinien być mniej więcej do wysokości takiej, jak są budynki sąsiednie, czyli na dobrą sprawę, jeżeli byśmy podeszli dojrzale do przestrzeni miasta i do uporządkowania tego chaosu, który tam istnieje po wyburzeniach powojennych i później po odbudowie Gorzowa w sposób taki grzebieniowy i trochę takim, że tak powiem, nieuporządkowany, to znaczy nie mamy przywróconej Pierzei ani od strony Chrobrego, no bo ta ulica do samego mostu to jest jeszcze Chrobrego, ani od strony Sikorskiego, także jeżeli trochę miałam nadzieję, że jeżeli miasto przejęło na własność, to te trzy piętra, które są zbyt wysokie, znikną i wtedy można by było jakby kreować całą tą przestrzeń w sposób taki bardziej, że tak powiem, uporządkowany i urbanistycznie uzasadniony. No ale w tej sytuacji, kiedy odbył się konkurs na Miejski Ośrodek Sztuki i Miejskie Centrum Kultury w tamtej lokalizacji, MCK ostatecznie tylko został, bo most zostaje tam, gdzie był, to zagospodarowanie tego budynku, no prędzej czy później jakby doczeka się chyba tej realizacji. To trochę się obawiam, jeżeli miałby być to urząd, bo to są jednak parkingi. Jeżeli do urzędu przychodzą interesanci i muszą pewne rzeczy załatwić, to jednak przy tak niedziałającej komunikacji miejskiej w Gorzowie, jak ona nie działa, to przyjeżdżają samochodami. I tutaj obawiam się, czy nie będzie sytuacji takich nieciekawych, bo tam naprawdę po prostu fizycznie nie ma gdzie stanąć.
Tak,
no,
rozmawiając o tym, to przypomniała mi się sytuacja z innego miasta, w którym dokładnie we Wrocławiu, w którym to poradzono sobie inaczej. Tam w centrum miasta rozebrano Poltegor, który miał ponad 20 pięter, a może nawet 25, i w to miejsce wybudowano słynny Sky Tower, który ma 51 pięter.
Więc no, o wieżach można by rozmawiać, temat teraz na bieżąco.
20-paropiętrowy budynek rozebrano. Jeszcze Patryk Broszko, proszę.
Panie redaktorze, moja przedmówczyni dotknęła tutaj bardzo istotnej kwestii. Jeżeli popatrzymy na ulicę Sikorskiego i na ulicę Warszawską, to mamy tam budynki z przekroju od XIII do XXI wieku. Tam jest jeden wielki miszmasz. Gdybyśmy mieli to uporządkować, to musielibyśmy większość tych budynków wyburzyć, żebyśmy byli w jakimś jednym kanonie. I doskonale pani wie, że no nie było możliwości, żebyśmy wyburzyli ten biurowiec. Jedyną nadzieją tej tą
ale
przemysłówkę...
Ale mogliśmy rozebrać ostatnie piętra.
Jedyną nadzieją jest to, żeby w przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej, dostosować elewację do pozostałych budynków tego miasta, tak żeby ona się w jakiśkolwiek sposób komponowała. Wysokość zawsze będzie już za duża, bo jest ponad, dużo ponad najwyższe budynki. Ale wygląd, estetyka, no to jest coś, co stoi przed nami w niedalekiej przyszłości. Ale
wiele tych budynków miało, znaczy wiele prac konkursowych, które dotykały budynku niższego, zakładały również remont elewacji frontowej, znaczy elewacji tego wysokiego budynku, więc myślę, że można by było skorzystać również z tych pomysłów, które tam zostały przedstawione
ale
w konkursie.
Ale jest takie miejsce w Gorzowie, które bardzo chyba dobrze się komponuje. To jest to okolica Galerii Askana, hotelu i AWF-u.
Wszystko w jednej, wydawałoby się, barwie, tak? I naprawdę znakomicie to wygląda. Jak jeszcze dojdzie willa Janego, tak? Która została przejęta przez...
Tak, tylko tam jest zachowany ten układ urbanistyczny. Tutaj nie jest zachowany, bo w miejscu, gdzie jest teraz skwer, tak zwany przed Empikiem, no to kiedyś tam był budynek, tak? Konkurs na architektoniczny.
To są wszystkie budynki, które de facto powstały w ostatnich latach, tak?
Oczywiście,
gdzieś ktoś zachował tą ciągłość.
Tylko nic nie jest wieczne. No
a
za
budowanie
50...
Titanica przy katedrze, no to
nie, no to kosmos,
do nieba.
Oczywiście.
To
ale za 50 lat tych bloków, które tutaj stoją, prawdopodobnie już nie będzie, bo no, one mają swoją trwałość i... No...
Zróbmy teraz, proponuję, przerwę, a po niej wrócimy i zapytam państwa o wieloletni plan inwestycyjny.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy. Radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, Jerzy Sobolewski, Patryk Broszko i Robert Anacki. Teraz, jak już wcześniej sygnalizowałem temat wieloletniego planu inwestycyjnego dla Gorzowa. Pamiętacie państwo, kilka lat temu zademonstrowany w Filharmonii w blasku świateł, ładnej takiej oprawie przypominającej amerykańskie wybory. Prezydent zapowiedział, że jest potrzebna weryfikacja tego planu. Ja państwa pytam, czy to jest potrzebna delikatna weryfikacja, wręcz lifting, czy całkowita zmiana tutaj wielu kierunków inwestycyjnych miasta. I teraz zaczyna Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Dla mnie ten plan inwestycyjny jest absolutnie od samego początku, to jest tylko ulotka. On absolutnie nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. To jest plan zutylizowania miliarda złotych, który jest nierealizowany już dzisiaj, od wielu lat zresztą. ani też w żaden sposób nie jest ukonstytuowany. Myśmy wnosili interpelację o tym, żeby radni przyjęli go uchwałą jako dokument finansowy, wyznaczający pewnego rodzaju też kierunki rozwoju miasta, no ale nie spotkało się to z przychylnością prezydenta. No i ten wieloletni plan inwestycyjny jest niejako chyba tylko trochę podkładką na tłumaczenia, że się czegoś nie da zrobić, bo często dostaję informacje, jak zgłaszam jakiś chodnik czy jakąś rzecz do wyremontowania, że nie ma tego w wieloletnim planie inwestycyjnym, ale rzeczy, które tam są, również są niewykonane. Są tam schody donikąd na przykład, które miały być ze środków zewnętrznych realizowane, no i też nie są realizowane. Według mnie jest to trochę strata czasu. Ja bym wolała, żebyśmy się zastanowili nad strategicznymi kierunkami rozwoju miasta, a nie nad tym, które chodniki w jakiej kolejności realizujemy, bo dla nas najważniejsze jest, żeby budżet był jak najbogatszy i żebyśmy mogli jak najwięcej tych remontów i inwestycji wykonać, a to, czy one są ujęte w takim czy innej, w takiej czy innej formie graficznej, no to jedyne, co mi przeszkadza, to jakby te 30 czy ileś tysięcy, które zostały wydane na tą wielką imprezę w Filharmonii, żeby o tym powiedzieć. Naprawdę za 30 tysięcy można już zrobić fajny remont w szkole.
No ale co się stało? Rynek wykonawcy, czy po prostu zwyczajnie osoby tworzące ten plan przeszarżowały?
Nie, ten plan, to nawet trudno powiedzieć, bo on, jak się nawet dodało te wszystkie inwestycje, to te sumy się nie spinały. Także to nie był żaden dokument finansowy, tylko taka trochę lista, nie wiem, życzeń. No trochę tak, no nie wiadomo w jakiej formie to było. My mamy przecież budżet miasta, mamy wieloletnią prognozę finansową, gdzie też prosiliśmy, żeby była dłużej jakby prognozowała niż na 2-3 lata. Natomiast jest tylko tyle, ile z ustawą. Dla nas jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jakie rzeczywiście finanse są możliwe i realne do ujęcia w perspektywie 5-6 lat, jakie są planowane wpływy. A teraz dostaliśmy protokół ze sprawozdania z realizacji budżetu. Nie przeanalizowałam go jeszcze tak dokładnie, żeby w detalach móc powiedzieć, ale realizacja w 2018 roku oscyluje w okolicach 50%. Także czy my zrobimy wieloletni plan inwestycyjny, czy inwestycję wieloletnią, czy plan wieloletni, to nie ma znaczenia, jeżeli to nie jest realizowane.
Jerzy Sobolewski, proszę.
To był dokument finansowy, wieloletni plan inwestycyjny, bo tam były konkretne pieniądze, na jakie inwestycje mają być przeznaczone.
A w jakim trybie administracyjnym to był dokument,
Państwo,
Jerzy?
A jak no Państwo był. Wiecie, przez te parę lat to rzeczywiście te kwoty wzrosły dwukrotnie i przez to między innymi ten plan nie jest realizowany. Część rzeczy zostało zaczętych. Na pewno decydującą rzeczą, która jest, że ten plan nie jest realizowany, to oczywiście są finanse i tutaj wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy. Na pewno trzeba ten plan przemyśleć, przeanalizować i zmienić, dostosować do dzisiejszej rzeczywistości, bo jeżeli chodzi o strategię w Gorzowie, strategia jest bardzo prosta. Trzeba absolutnie wybudować Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To jest priorytet. Trzeba absolutnie wybudować halę sportową i stadion lekkoatletyczny. Trzeba absolutnie remontować drogi i ulice i potem się zabrać za inne rzeczy, bo wydaje mi się, że te rzeczy są najważniejsze. Gorzów jest teraz rozkopany. Czekamy, aż to się wszystko zepnie, aż te wykopki, które teraz trwają, będą doprowadzone do końca. Na to trzeba coraz więcej pieniędzy. Przetargi, które były, sami Państwo wiecie, czy na 20, czy na Centrum Edukacji Zawodowej są w stopniu, jeżeli chodzi o cenę, podwójnym, gdzie za CEZIP mamy 70 milionów zapisane, a pierwszy przetarg 140. No, na szkołę podstawową numer 20 mamy 7 milionów, przetarg 14 milionów. I tak na hale było 70 milionów, teraz czy 60, teraz już jest 100 i to jest kwestia pieniędzy, których jest coraz mniej. No budżet nie jest z gumy i tutaj prezydent musi to wszystko łatać. Mam nadzieję, że rzeczą podstawową też jest, o którą trzeba wspomnieć, działalność administracji i ludzi, którzy i wszystkie projekty, które piszą, czy te projekty są wykonywane w czasie, czy te projekty są wykonywane systematycznie i dokładnie, bo to też jest bardzo ważne, jak urzędnicy podchodzą do realizacji tego właśnie naszego planu. Także na pewno trzeba dyskutować. Wydaje mi się, że prezydent powinien na którejś z następnych sesji taki punkt przedstawić nam i wtedy dopiero dostosować ten, który był już do tego aktualnego, który powinien funkcjonować.
Teraz Robert Anaski.
czy same ten nazewnictwo, które tutaj się pojawia, jest bardzo wyniosłe, podniosłe i no, ostatecznie po tym, jak widzimy w kolejnych latach, jak to jest realizowane, po prostu śmieszne. Dlatego, że taki wieloletni plan inwestycyjny, to sobie można do wróżki nawet pójść i tam, nie wiem, karty postawić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jedni w to wierzą, drudzy nie, i można sobie takie rzeczy realizować. Rzeczywiście planować trzeba, ale w mojej ocenie najlepiej by było, gdyby to planowanie odbywało się na zasadzie takiej, że będzie prosta lista po prostu inwestycji, które są bardzo istotne, infrastrukturalnych, i tutaj powinniśmy patrzeć na to, jaki realny będzie budżet, i tutaj nie do końca się zgodzę z panią Martą, że można planować na 6 lat. Cykle koniunkturalne pokazują, że nawet
nie,
w ciągu...
Nie, ja mówiłam o wieloletniej prognozie finansowej.
Znaczy, no, nawet tego mówię, nawet finansów, planowania w kontekście potencjalnych inwestycji, i taki plan na 6 lat, moim zdaniem, tutaj zgadzam się z kolegą Sobolewskim, że trzeba po prostu to korygować, i planowanie można planować pod kątem tego, co trzeba zrobić, ale pod kątem finansowym...
No, no ale wpływy... zaciągnęliśmy zobowiązanie
właśnie,
w...
to jest, no właśnie
EBI na 20 lat.
Ale
nie?
Właśnie dlatego ja zawsze się wstrzymywałem przy ocenie, tutaj głosując już jako radny, tego, żeby oceniać, ile za 20 lat będziemy mieli wpływów, bo my planujemy te wpływy na 20 lat do przodu, co jest w ogóle kuriozum. Ale wracając do tego planu...
Szacujemy,
no ten dokument raczej pozwala nam na to, żeby zaciągnąć taki kredyt, zobowiązanie ciąży na nas mieszkańcach 20 lat, więc nie szacujemy. My zaciągamy zobowiązanie, które będą spłacali mieszkańcy. I teraz wracając do tego planu. Ja bym sobie życzył tego, żeby po prostu skategoryzować i postawić priorytety. I w mieście, w mojej ocenie, przede wszystkim tutaj dzisiaj mamy infrastrukturę jakby wysuniętą na pierestał i rzeczywiście trzeba to skończyć. I tutaj nie ma mojej negatywnej oceny, prezydent to realizuje i rynkowe kwestie decydują o tym, że te plany się zmieniają. Ale później, ja to podkreślałem wielokrotnie na antenie, należy bardzo krytycznie i bardzo zdeterminowany sposób podejść do tego, jak pobudzić kwestię tego, aby w Gorzowie pojawiły się inwestycje, aby miasto było dla ludzi, którzy będą chcieli tutaj żyć i mieszkać, dawało odpowiednie narzędzia do tego, żeby naprawdę tutaj ludzie chcieli żyć i mieszkać, a tego też brakuje. I to wiem, że jest ujęte w dalszych planach, ale ja bym tego nie robił dzisiaj na zasadzie takiej, że to jest planowane całościowo i to wszystko uda nam się zrealizować, bo jak widać przez ostatnie lata się nie udaje. Dopiero napływ kapitału, biznesu może powodować, i to powinien być drugi priorytet, odpowiednie właśnie inwestycje związane.
Jeszcze
i Centrum sobie. Edukacji Zawodowej, o którym tu było napominane, może być jednym z takich właśnie argumentów, który będzie powodował, że na przykład dla tego biznesu odpowiedni napływ kapitału ludzkiego będzie właściwy.
Patryk Broszko teraz.
Ten plan był ambitny i taki miał być, ponieważ musiał wyznaczyć nam, mieszkańcom Gorzowa, kierunek, w jakim to miasto ma podążać pod rządami prezydenta i pod rządami Rady Miasta. I proszę zauważyć, że część tego planu, znamienna część tego planu jest realizowana. Wystarczy tutaj wymienić realizację planu transportowego, to są setki milionów złotych. To są również remonty dróg, które państwo obserwujecie na co dzień, przez które cierpicie, no ale taka jest kolej rzeczy. Ale to jest też to, co tutaj mój przedmówca mówił o biznesie, o nowych inwestorach, to też jest uzbrojenie terenów pod właśnie nowych inwestorów i to się dzieje. Nie można na przykład, nie mogliśmy przewidzieć na etapie tworzenia tego planu, że w sytuacji, kiedy będziemy chcieli uzbroić 400 hektarów na wylocie z Gorzowa, zbierze się grupa ekologów mieszkająca kilometr od tego miejsca i będzie torpedowała nam to przedsięwzięcie i opóźni możliwość dostosowania tych terenów do tego, żeby lokalizowali się tam inwestorzy w najbliższych latach. Więc nie chciałbym, żeby po wypowiedziach moich przedmówców wybrzmiał taki komunikat, że nic z tego planu nie jest realizowane, wprost przeciwnie. On jest realizowany, ale skorygowany o kwestie galopujących cen za roboty budowlane, które wpływają na to, że mamy mniej pieniędzy niż zakładaliśmy na realizację tego planu, wieloletniego planu inwestycyjnego. Należy go skorygować, należy go albo okroić, albo odsunąć w czasie niektóre inwestycje, wprowadzić taką gradację najważniejszych, najbardziej strategicznych inwestycji dla Gorzowa i według tego planu podejmować dalszą realizację tego. No musimy mieć jako Gorzów jako władze miasta kierunek, do którego mamy dążyć, inwestycje, które mamy w pierwszej kolejności realizować. Bez tego mógłby być chaos przede wszystkim informacyjny co do tego, co rzeczywiście my chcemy dla mieszkańców Gorzowa zrobić. Pojawiła się przed chwilą tutaj kwestia, mowa o Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu. Dla nas to jest strategiczne pod kątem właśnie edukacyjnym, kątem biznesowym, uzbrojanie terenów pod lokalizację nowych inwestorów i cała, i dopiero później cały szereg innych inwestycji infrastrukturalnych, no bo to, co przed chwilą wymieniłem, to jest to, co jest w stanie nam napędzić Gorzów w przyszłości, dawać dodatkowe dochody do budżetu miasta. No i korygujmy i trzymajmy się dalej tego planu.
Ja jako ad vocem tylko powiem, ten plan nie jest realizowany, dlatego że te rzeczy, które zostały tam wpisane, które wymieniłeś, to są rzeczy, które było wiadomo, że mamy zakontraktowane na to środki i robienie jakiegokolwiek dokumentu z wpisaniem czegoś, na co mieliśmy wcześniej pieniądze i co mieliśmy zakontraktowane, jest bez sensu. To po prostu ten dokument jest niepotrzebny i on nie wskazuje żadnego kierunku, bo z niego się nie da absolutnie wyczytać żadnego kierunku. To tak jakby mówić, że strategię, nie wiem, rozwoju rodziny robić na zasadzie, że czy pierwszy wyremontujemy pokój, czy wyremontujemy kuchnię. Nie, musimy zastanowić, z czego my będziemy żyć. I to nie dzisiaj i nie za 5 lat, tylko za 20 lat. I na to patrzeć w ten sposób, w jaki sposób my mamy stymulować rozwój Gorzowa, jakie będą technologie rozwijane, jaki będzie, jak będzie wyglądał rynek. Oczywiście nie da się tego przewidzieć na zasadzie ułożenia planu od A do B. Natomiast ten wieloletni plan inwestycyjny nawet nie nosi znamion strategii rozwoju miasta. Więc nie możemy w ten sposób mówić. A wiele rzeczy ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym było ujętym już z założenia błędnie, bo nie można było przewidzieć, że z ochrony środowiska czy z Interregu będziemy remontowali na przykład schody do nikąd. No to po prostu od razu było wiadomo, ale że tego nie zrobimy.
Nie mówmy o rzeczach tak naprawdę najmniej istotnych w tych wszystkich potrzebach Gorzowa.
Tak, tylko że mówimy teraz o wieloletnim planie inwestycyjnym, który jest przerośniętą ulotką i który jest nieadekwatny do rzeczywistości. Ja nie mówię o potrzebach Gorzowa, dlatego że w Gorzowie nie istnieje dokument, z którego można by było te potrzeby i kierunki rozwoju przewidzieć, ani się ich dowiedzieć.
Takiego określenia jeszcze nie słyszałem. Przerośnięta ulotka. Dziękuję. Miejskie sprawy to tyle dzisiaj. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Pozdrawiam nauczycieli.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Koalicja.
Dziękuję. Czy mam kciuki za nauczycieli?
Patryk Groszko, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję. Niech moc będzie z nauczycielami.
I Robert Tarnacki z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję i również życzę tego, żeby jak najszybciej nauczyciele wrócili do pracy i żeby warunki były dla wszystkich satysfakcjonujące rozmów.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.